Zapraszam Was, siostry i bracia, do tekstu listu świętego Pawła do Koryntian, rozdziału 6. Rozdział 6, drugi list do Koryntian, strona 1247 dla tych, którzy mają Biblię warszawską. A jako współpracownicy napominamy Was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem: w czasie łaski wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Amen. Ojcze Wszechmogący, prosimy Ciebie, abyś Ty posłał swojego Ducha Świętego, by On nas ożywił, nas czytających Twoje słowo. Panie, dziękuję Ci za to, że usłyszeliśmy Twój głos i za to, że powstaliśmy z martwych. A dzisiaj potrzebujemy, abyś nas karmił, abyś napełnił nas swoją obecnością, byśmy mogli dzisiaj nakarmić się tak, byśmy mogli ruszyć w drogę naszego życia z pełnią Ciebie i z Twoją obecnością. Dzisiaj prosimy Ciebie, rozświetl nasze mroki Twoim światłem, daj nam swojego ducha, gdy czytamy Twoje słowo i pozwól nam poznać Twoją wolę, abyśmy mogli ją wypełnić przez Jezusa Chrystusa. Amen. Druga niedziela Adwentu, druga świeczka na wieńcu adwentowym, drugie rozważanie adwentowe. Jak dzisiaj Małgosia już powiedziała, rozważanie i dominuje tutaj to hasło, które zostało w niedzielę zgłoszone. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Pod tym hasłem nasze rozważania adwentowe. Pod tym hasłem tydzień temu w związku z tym wspominaliśmy Jezusa wczoraj i dzisiaj. Pozwólcie, że jakoś może uda nam się zgrabnie to ubiegłotygodniowe kazanie podsumować. Chcę zacząć może od tego, żeby powiedzieć, że zwróciliśmy uwagę na to, że wczoraj Jezusa Chrystusa nie jest podobne do naszego wczoraj. Nasze wczoraj może być napełnione bólem. Nasze wczoraj może być doświadczeniem jakiegoś ciężaru. Nasze wczoraj może być jakąś traumą. Nasze wczoraj może być trudnym doświadczeniem dzieciństwa, młodości, jakiegoś przypadku, czymś, co zaciążyło na naszym życiu. Kiedy mówimy Jezus Chrystus wczoraj, to wiemy, że jest to ogłoszenie zwycięstwa. Bo mogłoby być inaczej. Jezus Chrystus wczoraj to Jezus Chrystus ukrzyżowany. To jest powód, dla którego Bóg mógłby znienawidzieć człowieka do końca. Powiedzmy po ludzku, tak? Czy można kogoś darzyć sympatią? Kogoś, przez kogo umarło nasze dziecko? Jesteśmy świadkami takiego doświadczenia teraz, na tych dniach, gdy mogliśmy śledzić w wiadomościach, może w tym tygodniu, losy pewnego małego chłopca o imieniu Bolek. Ci, którzy oglądają wiadomości, są mniej szczęśliwi, bo znają te losy. Ci, którzy nie oglądają, są szczęśliwsi o tyle, że tej tragedii nie doświadczyli, nie wzięli udziału. Myślę, że mogę tak powiedzieć, kibicowaliśmy temu małemu chłopcu i jego rodzicom, gdy okazało się, że trudności ze służbą zdrowia w Polsce i to, że dziecko, które wsłaniało się, nie zostało przyjęte do szpitala raz, drugi, trzeci, a gdy zostało przyjęte, było za późno i 13-miesięczne dziecko zmarło. Wiemy, że ja myślę, że wy też widzieliśmy w oczach rodziców, szczególnie ojca, tak, wielki ból. I taką myśl, którą powiedział, że badania, które miały być zrobione, kosztowały 10 zł. I to, że nie wystawiono zezwolenia czy skierowania na te badania, jest dla niego powodem, dla którego on kiedyś 10 zł da temu lekarzowi, który tego nie zrobił. To jest wielki ból. Nie chcę mówić oczywiście na temat sytuacji w służbie zdrowia. Chcę powiedzieć, że rozumiemy nastrój ojca, który traci dziecko. I to z takiego, powiedzmy sobie, zupełnie bezsensownego powodu, bo ktoś nie chce zrobić badań. Chcemy powiedzieć, że doskonale rozumiemy nastrój, jaki jest w sercu takiego człowieka, który wie, że przez niedopatrzenie czy jakąś inną zgrozę można było uratować jego syna. Chcę powiedzieć, że gdy przyglądamy się Bogu, możemy powiedzieć tak, mógłby mieć głęboką traumę wobec nas. Bo to my i ja, każdy z nas jest winny temu, że jego syn został ukrzyżowany. Śpiewamy to Wielki Piątek i może nie tylko tę pieśń, która jest nam bliska, siostry Kudzin. Pieśń, która mówi, nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. Śpiewamy Golgotę. Jest nam bliska ta pieśń, bo odkrywamy w niej największą i najgłębszą prawdę. Że to nie Żydów należy obarczyć winą za śmierć Syna Bożego. Nie Rzymian, nie Piłata, nie okoliczności, nie cesarzy, nie władców, ale moje i wyłącznie moje serce, które stało się przyczyną śmierci, to ja. Tak? To nie gwoździe, ale mój grzech. Chcemy powiedzieć, że to doświadczenie mogłoby zaciążyć na Bogu w taki sposób, że na żadnego człowieka nie mógłby się spojrzeć z miłością, bo widziałby w każdym człowieku zbrodniarza, który stał się przyczyną śmierci jego umiłowanego syna, jedynaka. Przywołaliśmy tu Bolka, ponieważ wiemy, że ten chłopiec, dzieciątko tych rodziców jest jak każde dzieciątko oczkiem w głowie. Jeśli ta miłość nasza ludzka pokazuje, jak bardzo kochamy i jak bardzo naturalna jest dla nas taka więź emocjonalna między małym synkiem, między dużym synem a ojcem, rodzicami, tym bardziej wiemy, że jest to tylko takie mdłe odbicie tego, jak to wygląda w sercu Wszechmogącego, który nas tak umiłował, ale który jeszcze bardziej umiłował swojego syna. I ten Jezus Chrystus i Jego śmierć, i to, w jaki los go spotkało i to, w jaki sposób my się zachowaliśmy wobec niego, mogłoby być przyczyną takiej wiecznego odrzucenia. Jeśli byłaby jakaś przyczyna, dla której mielibyśmy pójść na wieczność do piekła, to przyczyna śmierci Jezusa Chrystusa, której dopuścił się każdy z nas, gdy sobie to uświadomi, jest wystarczająca. Zamach na Bożego Syna, na dziedzica, na Jego oczko w głowie. I to, co dzisiaj mówimy, to to, że Bóg nie tylko nie zachował wobec nas gniewu wobec tego wydarzenia, ale uczynił to narzędziem zbawienia. I dzisiaj na mnie i na ciebie patrzy nie jako na kata, nie jako na tego, który stał się przyczyną śmierci Jego Syna, ale patrzy się na ciebie i na mnie jako na osobę, którą ratuje krew Jezusa Chrystusa, Jego krzyż, Jego ofiara. On w tobie i we mnie widzi odbicie swojego Syna. Widzi odbicie Jego twarzy w twoim i moim sercu. I umiłował nas jeszcze bardziej, jeśli możemy powiedzieć ludzkim językiem. Umiłował nas jeszcze bardziej niż przedtem. Umiłował nas do końca. Chcemy więc powiedzieć, Bóg ma prawo, by wczoraj było dla Niego traumą śmierci Jego Syna, ale wczoraj dla Niego nie jest traumą. Wczoraj to jest dzień zbawienia. I chcemy powiedzieć tak, rozważając słowo, mówimy, że Jezus Chrystus był zapowiedziany przez proroków. Był zapowiadany przez Boga ustami proroków. Był zapowiadany już wtedy w dniu Edenu, gdy człowiek zgrzeszył, że oto narodzi się nasienie z tej niewiasty, nasienie, które zetrze całe zło. I zastanawialiśmy się nad tym i mówimy, niech Bogu będą dzięki za to, że jedno ziarenko Jego życia jest w stanie zniszczyć całe zło. Wiemy, że odrobina kwasu zakwasi całe ciasto. To jest doświadczenie często negatywne, tak? Odrobina zła zniszczy wszystko. Ale my chcemy powiedzieć tak, jeżeli odrobina zła może zniszczyć wszystko, to o ile więcej może zrobić odrobina dobra. I tutaj Bóg nam chce to powiedzieć tak wyraźnie. Wczoraj Jezusa Chrystusa to jest to zapowiadane Jego nadejście w którym pokładamy naszą nadzieję, że oto odrobina Bożego dobra, odrobina Bożego życia zmieni moje, Twoje życie, życie zła w nowe życie. Czy powiedzmy sobie tak, patrząc się na cały świat, mogę tego nie dostrzec, ale patrząc się na moje, na Twoje serce, mogę zobaczyć Jezusa Chrystusa, którego kropla krwi przemienia z takiej czarnej czy purpurowej poświaty serce w czyste, nowe życie. Jezus Chrystus, Jego kropla krwi przemienia mnie i Ciebie. To jedno ziarenko, to jedno nasienie. Chcę się zapytać, czy wierzę w to, że Jezus Chrystus rzeczywiście ma taką moc. Bo możemy o tym słyszeć. Ale Biblia nas wzywa do tego, abyśmy w to uwierzyli. Uwierz w to, że Jezus Chrystus ma taką moc, by Jego życie, wchodząc w Twoje życie, uczyniło je nowym życiem. Jego życiem. Jasnym. Czytaliśmy o zapowiedziach. Zapowiedzi, które mówią o konkretnych obietnicach, jakie Bóg daje. Bóg pokazywał, mogę powiedzieć, jak przedwczoraj Jezusa Chrystusa. Mówiąc o tym, że będzie to wielki król, wielki władca, potężny, który otrzymał od Wszechmogącego władzę nad całym światem, jak mówi nam to Księga Daniela. Otrzymał władzę nad całym światem. Ten potężny, wspaniały władca, którego się spodziewano, który przyjdzie i pokona wszelki grzech i wszelką wytraci niesprawiedliwość, to jednocześnie jest ten sam, którego zapowiadali prorocy jako męża boleści, jako męża cierpienia, jako Ebed Jahwe, sługę Pana, który przyjdzie i który nadstawi policzek i który weźmie na siebie wszystkie nasze winy i wszystkie nasze grzechy. To jest coś niesamowitego czytać Boże Słowo również dotyczące Chrystusa i zapowiedzi Chrystusa. To jest niesamowite, bo widzimy, że z jednej strony jest to lew. Lew królewski, król, władca, pan. Z drugiej strony widzimy w nim baranka. To połączenie tych dwóch, prawda? To połączenie, które widzimy na kartach proroc Starego Testamentu. Ale to jest to połączenie, które widzimy ostatecznie w Apokalipsie. Gdzie ten potężny lew okazuje się zabitym, złożonym na ofiarę barankiem. I to złożenie tych dwóch jakby rzeczywistości, tej rzeczywistości władzy i tej rzeczywistości pełnego posłuszeństwa do śmierci krzyżowej, łączy w sobie te zapowiedzi i powoduje, że my dzisiaj chcemy powiedzieć tak, Jezus Chrystus jest barankiem Bożym i Jezus Chrystus jest potężnym Panem, lwem z pokolenia Judy. Te dwie rzeczywistości w Jezusie Chrystusie są absolutnie obecne, rzeczywiste, prawdziwe i takie się stały wtedy, gdy przyszedł na świat. Jezus Chrystus wczoraj to Jezus Chrystus, którego możemy zobaczyć w Ablu, w Noem, Izaaku, w Mojżeszu, w Danielu, w Salomonie, w Dawidzie, w Eliaszu, w prorokach. W każdym z nich możemy zobaczyć zapowiedź. Ale to, ta zapowiedź wczoraj zrealizowała się w sposób szczególny, bo wczoraj był dzień, gdy pod rządami cesarza rzymskiego Augusta w niewielkiej miejscowości, żeby nie powiedzieć na wsi, przyszedł na świat Zbawiciel w sposób dramatyczny, jak powiedzieliśmy to ostatnio, w sposób, który pokazuje, w jaki Bóg sposób traktuje bogactwo, prestiż, władzę. I w jaki Bóg sposób solidaryzuje się z ubóstwem, z biednymi i z pokrzywdzonymi, z odrzuconymi. Urodził się, a znakiem jego urodzenia będzie żłób. Urodził się pod rządami cesarza Augusta w królewskim małym miasteczku na wsi w Betlejem. Prowadził swoją pracę, nauczał, uzdrawiał, leczył, pomagał za panowania cesarza Tyberiusza. To było wczoraj. Został niesłusznie oskarżony, zdradzony przez przyjaciela, sprzedany i złożony w ofierze, zabity jako niewolnik, jako bandyta za panowania cesarza Tyberiusza. Jezus Chrystus wczoraj to ten, który umarł za nasze grzechy. I chcemy to dzisiaj jakby ogłosić i powiedzieć, ponieważ nieraz my może myślimy, że wczoraj jest nieważne. Wczoraj jest bardzo ważne. My, przyglądając się temu wszystkiemu, co Jezus Chrystus uczynił, temu wszystkiemu, co zrobił, temu, w jaki sposób, na czym polega Jego zbawienie, na czym polega Jego miłość, miłosierdzie, jak On rozumie władzę i na czym polega to wszystko, czym nas otoczył, żeby to wszystko zrozumieć, musimy się popatrzeć wstecz. Żeby móc pojąć, kim jest Jezus Chrystus dzisiaj, muszę się popatrzeć i zobaczyć, jaki jest wczoraj. To jest zaglądanie w karty Pisma Świętego. To jest zaglądanie w karty Pisma, w którym czytam zapowiedzi. Czytam o władcy, o potężnym berle, o gwieździe, która przyjdzie. Czytam o wspaniałym królu, który nadejdzie. Słyszę, czytam o tym, który czasy uczyni nowymi i sprawi, że nastanie pokój i sprawiedliwość. Czytam o tym, który przyjdzie, aby lew mógł być razem z barankiem. Aby dziecko mogło bawić się ze żmiją. Czytam o tym, który zaprowadzi nowy ład i nowy porządek. Ale jednocześnie czytam o tym, który uczyni tak nie pstryknięciem palców, nie magicznymi sztuczkami, nie przy pomocy przemocy, nie przy pomocy wojen, ale poprzez ofiarę, jaką składa z siebie samego. Żeby móc powiedzieć, kim jest Jezus Chrystus dzisiaj, musimy zobaczyć Go także w Ewangeliach. Musimy zobaczyć, że gdy przychodzi Jezus Chrystus wczoraj do wiosek Galilei, gdy wędruje po wioskach Judei, gdy spotyka ludzi utrudzonych, zmęczonych, chorych, opętanych, ludzi, którzy są zanurzeni w grzechu, gdy spotyka tych ludzi, dzieją się niesamowite rzeczy. Ślepi odzyskują wzrok, głusi odzyskują słuch, niemowi zaczynają mówić, a ci, którzy byli trędowaci, są oczyszczeni. Człowiek, który leżał 38 lat przed sadzawką Betesda w Jerozolimie, wstał, wziął łoże i poszedł sobie spokojnie, jakby nic, turysta japoński, do świątyni i po prostu szok. Jezus Chrystus wczoraj to ten, który spotkał człowieka skutego łańcuchami, biegającego po grobowcach, takiego, który był zupełnie nienormalny, który wyglądał na opętanego lub był wręcz opętany przez diabła, i tego, którego on uwolnił. Jezus Chrystus wczoraj uwolnił Marię Magdalenę, Jezus Chrystus wczoraj uwolnił tych, którzy mieli głębokie poczucie winy. Jezus Chrystus wczoraj pokazał człowiekowi, jak bardzo go kocha. Jezus Chrystus wczoraj na kartach Ewangelii to Jezus Chrystus, który mówi do ludzkiego serca, mówi do Twojego serca, do mojego serca: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrapieni, którzy jesteście utrudzeni, którzy nie możecie sobie poradzić, wszyscy, którzy nie czujecie się sprawiedliwi, którzy nie czujecie się doskonali. Przyjdźcie do mnie wszyscy ci, którzy czujecie się słabi, a może czujecie się chorzy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy odczuwacie swoje ograniczenia w sposób, który jest dramatyczny, który nie pozwala wam żyć, który nie pozwala wam funkcjonować. Przyjdźcie do mnie, bo do takich należy Królestwo Boże. Królestwo Boże, które przynosi Jezus Chrystus wczoraj. Królestwo, które mówi, że nie dla tych, którzy są bogaci, nie dla tych, którzy są dzisiaj nakarmieni, nie dla tych, którzy są obfitujący, ale dla tych, którzy są ubodzy, dla tych, którym brakuje na chleb, dla tych, którzy mają tak wiele zmartwień, tak wiele kłopotów dnia codziennego, że nie mogą sobie poradzić. Dla tych przychodzi Jezus Chrystus. A więc dla kogo, siostro i bracie? Może i dla mnie. Wiem. Dla mnie na pewno. Bo ja Go potrzebuję. Bo moja sprawiedliwość, bo moja dobroć, bo moja świętość to są fikcje. To jest nieprawda. Nie ma we mnie sprawiedliwości. Dla mnie sprawiedliwość jest trochę sprawiedliwością Kalego z pustyni w puszczy. Wszyscy wiemy, na czym polega sprawiedliwość Kalego. Dla mnie sprawiedliwość jest trochę sprawiedliwością matki Pawlaka, gdzie sąd sądem, a sprawiedliwość zawsze musi być po mojej stronie. Siostry, bracia, nie wiem, czy wy też to macie. Nie wiem, czy mam, myślę, że niestety tak. Może ktoś ma to, ręka do góry. Właśnie. Dzięki. Jesteśmy z Tobą, Grażynko. Mamy to wszyscy. A teraz powiem, co mamy, bo jeszcze nie powiedziałem, co mamy. Matkę Pawlaka mamy. Wszyscy mamy to samo. Jesteśmy w stanie usprawiedliwić się z każdego świństwa, które popełnimy. A jesteśmy w stanie być katem dla człowieka, który nam nadepnął na nogę i przez przypadek coś zrobił. Jesteśmy w stanie usprawiedliwić każdy rodzaj niesprawiedliwości, który popełniamy. Jestem w stanie to zrobić. Jestem w stanie wytłumaczyć siebie, dlaczego tak zrobiłem, dlaczego tak się zachowałem, dlaczego tak się musiałem zachować. Jestem w stanie siebie usprawiedliwić za wszystko. Bo byłem zmęczony, bo byłem zły, bo ktoś mi właśnie coś zrobił, bo właśnie ktoś mi powiedział, bo ty nie rozumiesz, co się we mnie dzieje. Byłem po prostu wściekły i miałem prawo tak się zachować, a nie miałem. Tak? Nie jestem w stanie usprawiedliwić, a robię to. I dlatego zapytałem, czy ktoś to ma. Ja to mam. Nie, już raz wystarczy, siostro, będziecie policzone. Jeżeli więc jest tak, że mamy to, to wszystkie nasze niesprawiedliwości, wszystkie nasze sprawiedliwości, wszystkie nasze pobożności, cała nasza religijność, świętość, dobroć, prorocy mówią, ile to jest warte, tak? Mówią, że to jest jak szata splugawiona. Nie chcę powiedzieć dosłownie, jak jest tam powiedziane, co to znaczy szata splugawiona, ale możemy sobie wyobrazić, jak wygląda splugawiona szata. Choćby przez niemowlę splugawione, jak to. Niemowlęca pieluszka. Takie są wszystkie moje dobre uczynki. Tyle są warte dla Boga. Ile? A dla mnie są ciągle warte. Ja ciągle jestem w stanie siebie usprawiedliwić. Ja ciągle myślę o sobie, że nie jestem taki zły. Nie jestem dobry, ale nie jestem taki zły. To myślenie ukazało nam najdoskonalej, co my z takim sposobem myślenia myślimy o Bogu i w jakie Mu miejsce wyznaczamy. I chcę zapytać siostry, bracia, jakie miejsce wyznaczamy Bogu takim sposobem myślenia? Jest to to miejsce. Bóg nie może się zmieścić ze swoją sprawiedliwością, Bóg nie może się zmieścić ze swoją dobrocią, Bóg nie może się zmieścić ze swoim sposobem patrzenia na człowieka, na mnie, na ciebie, dlatego wybiera krzyż, ponieważ w moim sercu on się nie mieści. Jego sprawiedliwość jest dla mnie nie do przyjęcia. Prawda? Przychodzi marnotrawny syn. Straszny człowiek, który sprzedał wszystko, roztrwonił i zrobił straszne rzeczy. Ojciec go miłuje. Ojciec się cieszy. Ojciec robi święto. Ojciec mówi, ubijcie, będziemy świętować. Ale przychodzi człowiek, który jest zwykłym, normalnym zjadaczem chleba, który myśli po ludzku, który myśli rozsądnie. I ten człowiek mówi, zgłupieliście? Robić taką wielką uroczystość z powodu takiego łotra, który wszystko sprzedał, jego trzeba kijami i pogonić daleko poza wieś, żeby nam wstydu nie przynosił. Bo to hańba jest dla naszej rodziny i dla ciebie, ojcze, to jest hańba, że kogoś takiego chcesz przyjąć do domu. I tam ta przypowieść, jak wszyscy ją znamy, myślę, że wszyscy ją znamy, ale Ela ją zna najlepiej, ta przypowieść, którą wszyscy dobrze znamy, ona się nie kończy jakimś pozytywnym stwierdzeniem. Ona się kończy tylko takim pytaniem, czy nie należało się cieszyć. Ale w człowieku jest taka hardość, jest takie przekonanie, że ja wiem lepiej, że ja wiem, co to jest sprawiedliwość, ja wiem, co to jest dobroć, ja wiem, gdzie jest miejsce dla takich ludzi, jak ten marnotrawny syn. Ja wszystko wiem. I dlatego właśnie Jezus Chrystus umarł. Bo myśmy wiedzieli, gdzie jest miejsce dla takiej właśnie miłości, dla takiego miłosierdzia. Dlatego już tam w Nazarecie czytamy, że mieszkańcy postanowili go zepchnąć ze skały. Jest takie zdanie, prawda? Czytamy, że mieszkańcy wyprowadzili go na wielką górę i stamtąd postanowili go zepchnąć. Ja chcę się zapytać, czemu go postanowili zepchnąć? Bo się nie mieścił w ich świecie, tak? Wypchnąć Boga poza nawias. Czy to jest coś, co robią tylko mieszkańcy Nazaretu? Współczesna Europa robi nic innego, jak dokładnie to samo. Jadę sobie dziś, wczoraj chyba, przez ulicę Piłsudskiego w Elblągu, a tam wielki napis, taki baner, wiecie, reklamowy z tych takich największych, jakie są na świecie, banerów, gdzie napisane, nie wierzysz w Boga, nie jesteś sam. Trochę zaskoczony. Idę sobie ulicą, widzę sobie pana idącego z dzieciątkiem, malutkim, sympatyczny człowiek, malutki chłopiec, a on ma taki wielki napis. Chrześcijaństwo, zła religia. Myślę sobie, ja to wszystko rozumiem i wiem, że tak właśnie myśli dzisiejszy świat i to chyba myśli poprawnie, ponieważ myśli zgodnie z logiką świata. Możemy się oburzać i mówić takich banerów, takich napisów, tego nie powinno być. Ale my chcemy powiedzieć tak, to jest logiczna konsekwencja myślenia świata. Boga nie ma, A chrześcijaństwo, Jezus Chrystus, to jest zła religia. To jest zły Zbawiciel. Co On złego zrobił, siostry, bracia? Co złego zrobił Jezus Chrystus temu Ojcu? Co zrobił złego temu Synowi? Co zrobił złego komukolwiek z ludzi? Chcę się zapytać dzisiaj. Co Jezus Chrystus komuś zrobił złego? Ale człowiek chce Go wypchnąć poza nawias. Bo On się nie mieści ze swoim sposobem życia, myślenia, patrzenia na innych. On się nie mieści ze swoją ideą przebaczenia, ze swoją ideą miłosierdzia, ze swoją ideą odarcia z hipokryzji mojej twarzy. On się z tym wszystkim nie mieści. Ponieważ ja jestem zbyt głęboko dotknięty hipokryzją i niesprawiedliwością, żebym po prostu mógł powiedzieć: Panie, zdzieraj ze mnie maski hipokryzji, lubię tak. Jak mi pokazujesz, jak mi obnażasz, jaki jestem niesprawiedliwy przy ludziach, jak mi obnażasz i pokazujesz, jaki jestem zły przy ludziach, lubię tak. Nikt z nas tak nie lubi, siostry, bracia. Nikt z nas nie lubi, gdy okazuje się, że Bóg pokazuje, jacy naprawdę jesteśmy. I tylko dzisiaj możemy uklęknąć przed Bogiem z wdzięcznością i powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci za to, że tego publicznie nie czynisz. Dziękuję Ci za to, że tak rzadko to czynisz publicznie, że tak rzadko wystawiasz nas na pośmiewisko, że tak rzadko pozwalasz, żeby ludzie mogli zobaczyć tę naszą fałszywość. Dziękuję Ci, Panie, za to, że tak rzadko pokazujesz, jaki jestem małostkowy, jaki jestem obrzydliwy, że tak rzadko to pokazujesz przy wszystkich. Dziękuję Ci za to, że to mi pokazujesz i że to pozwala mi się pójść krok dalej. Ale Bogu dzięki za to, że On tego nie czyni. Tak na oczach wszystkich, bo byłoby dużo wstydu. Dużo wstydu. Prawda? Jezus Chrystus, który nie mieści się w naszych granicach. Tak. Dlatego autor listu do Hebrajczyków powie, że został wyrzucony poza miasto. Tak czytamy? Jego logika nie mieści się w mieście. A my chcemy powiedzieć tak. My z Jezusem Chrystusem jesteśmy wyrzuceni poza ten obszar, tak? To, co mówimy, o czym mówiła ostatnio siostra Justyna, która była u nas, chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus jest tym, który nie został przyjęty, został odrzucony. Budda tego nie miał, Mahomet tego nie miał, umarli w pokoju, szanowani przez swoich współwyznawców, wielbieni. Jezus Chrystus objawił, że Jego Ewangelia, głoszone przez Niego słowo i nauka jest całkowicie różne od tego wszystkiego, co inni głoszą, i za to został odrzucony, i taki los my podzielimy, tak? To zdanie, które pamiętam z tamtej prezentacji, które brzmi jeszcze w uszach, nie wiem, czy Wam też. To Wy nie jesteście prześladowani? To jak to? Być chrześcijaninem i nie być prześladowanym. My nie jesteśmy prześladowani. Jesteśmy szczęśliwi, że nie jesteśmy prześladowani. Bogu dziękujemy, choć tak rzadko, że nie jesteśmy prześladowani. Ale wiemy też, że prześladowania powodują, że człowiek musi sobie uświadomić, że logika Jezusa Chrystusa poza świat nas wyprowadza. Że logika Jezusa Chrystusa nie mieści się w naszych drobnomieszczańskich sposobach widzenia rzeczy. Że logika Jezusa Chrystusa powoduje, że ja jestem w stanie ponad własną sprawiedliwość dostrzec miłosierdzie. To jest coś, czego normalnie nie ma. Bo normalnie we mnie wzrasta złość, gniew i nieprzebaczenie. Niechęć i takie poczucie, że wszystko jest nie tak. Tak jak w tym synu, bracie syna marnotrawnego, tak? Jakbyśmy taką formułę. Tak w nim wzrasta coraz większy gniew. Na kogo? Najpierw był na brata, że taki z niego jest łobuz. A potem ten gniew wywalił się na ojca. My rozumiemy, że najpierw wzrasta w nas gniew na brata, który jest obok, tak? Słuszny gniew. To powiedzmy sobie, to nie było właściwe zachowanie. Słuszny gniew. Ale cóż ma słuszny gniew i sprawiedliwy gniew z miłosierdziem ojca wspólnego, tak? A potem, gdy jesteśmy zagniewani na brata, zaczynamy gniewać się na Boga. Bardzo często tak jest, że z tego powodu ludzie byli w zborze i już ich nie ma. Ponieważ zagniewali się na brata, a potem to zagniewanie na brata będzie się zawsze jakoś łączyć z zagniewaniem na Boga i z odrzuceniem w jakiejś postaci. Chcemy powiedzieć tak, Jezus Chrystus objawił się po to, jak czytamy w Ewangelii Jana, by zniszczyć dzieła diabelskie. Objawił się po to, by zniszczyć dzieła diabelskie. Żebyśmy rozumieli, co to znaczy Jezus Chrystus dzisiaj, musimy ciągle przyglądać się temu, co to znaczy Jezus Chrystus wczoraj. Jezus Chrystus wczoraj przyszedł po to, jak mówi ładnie Piotr w swoim kazaniu w domu Korneliusza, w 10 rozdziale, w wierszu 38 bodajże, ale może to sprawdzić. Mówi tak, pozwólcie, że przeczytam, 10 rozdział, wiersz 38. Mówi tak, czy słyszeliście, czy wiecie o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze, czyniąc wszystkim ludziom dobrze, uzdrawiając i wszystkich opętanych przez diabła z jednego powodu. Czytamy, bo Bóg był z nim. Czy słyszeliście o Jezusie, który chodził po wsiach miasteczka Galilei? O Jezusie Chrystusie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. O Jezusie Chrystusie, który uzdrawiał, o Jezusie Chrystusie, który uwalniał, o Jezusie Chrystusie, który czynił dobrze wszystkim ludziom. Czy słyszeliście o nim? Czy słyszeliśmy tylko o chrześcijaństwie, które odpowiada za kolonializm? Czy słyszeliśmy o misjonarzach chrześcijańskich, którzy odpowiadają za to, że sprzedawano niewolników w Afryce? Czy słyszeliśmy tylko o różnego rodzaju księżach, pastorach, którzy dopuszczali się różnych strasznych rzeczy, dopuszczali i dopuszczają? Czy słyszeliśmy o Jezusie Chrystusie? Bo jeśli słyszeliśmy o tych wszystkich innych rzeczach, to tam zobaczymy wykrzywiony obraz chrześcijaństwa, a nieraz wręcz karykaturę chrześcijaństwa, tak? Karykaturę, gdy ktoś opowiadał chyba Desmond Tutu, afrykański duchowny, który mówi, że gdy misjonarze, biali ludzie przybyli do Afryki, mieli w ręku tylko Biblię. My mieliśmy całą ziemię. Oni powiedzieli do nas tak, pomódlmy się, zamknijmy oczy. Zamknęliśmy się oczy, pomodliliśmy się, a gdy otworzyliśmy, my w rękach mieliśmy Biblię, a oni mieli naszą ziemię. Może taki obraz chrześcijaństwa jest tym, który ładuje nam się z różnych miejsc. Ja go słyszę w projektach panów Palikotów, Eseldowców i wszystkich innej maści lewicowców, którzy chcą powiedzieć dość chrześcijaństwa, chrześcijaństwo jest złe, ale chcemy powiedzieć tak, nie ukrywamy, że w chrześcijaństwie bardzo wiele złych rzeczy się wydarzyło. Pod płaszczem chrześcijaństwa organizowano krucjaty, pod płaszczem chrześcijaństwa organizowano różne straszne rzeczy, a może także pod płaszczem chrześcijaństwa dokonano Holokaustu. Ale mówimy tak, czy słyszeliście o Jezusie z Nazaretu, który przyszedł czyniąc dobrze wszystkim ludziom, który był pełen mocy Ducha Świętego, który uzdrawiał, który uwalniał, który dobrze czynił, bo Bóg był z nim. I my jako Kościół, siostry, bracia, nie zwiastujemy tego, że ten zbór, inny zbór, że to czy inne chrześcijaństwo to jest lepsze. Są ludzie, którzy robią to znacznie dowcipniej ode mnie i znacznie lepiej, aby pokazywać, że ich rodzaj chrześcijaństwa, ich rodzaj Kościoła jest lepszy od tego czy tamtego. My się nigdy w to nie bawmy. Ja mam swoją wizję tego, do czego zostaliśmy my, jako ziemskośrodkowcy, powołani. My nie zostaliśmy, siostry, bracia, stworzeni do tego, żeby założyć nowy Kościół. Nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby założyć nowy Kościół. My zostaliśmy powołani przez Boga, aby ożywić wszystkich tych, którzy stracili nadzieję. To są nasi bracia, którzy też wierzą w Chrystusa, ale których życiu brakuje często mocy. I Bóg po to nas powołał, po to nas ożywił, żebyśmy tym braciom naszym, którzy też wyznają Jezusa Chrystusa, mogli powiedzieć, jest moc. Jezus Chrystus także dzisiaj. Jezus Chrystus nie jest tylko tradycją, nie jest tylko wspomnieniem z przeszłości. Jezus Chrystus ma taką samą moc dzisiaj, jaką miał wczoraj. I to mówi nam ten tekst. Mówi nam nawet więcej, że ten Jezus Chrystus, który wczoraj uzdrawiał, dzisiaj może to uczynić daleko więcej, bo wczoraj był ograniczony w ciele do jednego miejsca. A dzisiaj wszędzie tam, czy to będzie jakaś lepianka w Azji, czy jakaś łupianka w Afryce, czy wieżowiec w Warszawie, czy wielkie, czy małe miasto, Jezus Chrystus wszędzie tam jest obecny. Jak słyszeliśmy dzisiaj we wstępie, Jezus Chrystus jest blisko. Jezus Chrystus jest blisko w każdej wspólnocie. Jest takie hasło, które pasuje do świąt Wielkiej Nocy. Ono brzmi tak. Nie ma go tu, zmartwychwstał. To jest straszne hasło, jeśli sobie uświadomimy, że w Kościele jest napisane nie ma go tu. Nie ma go tu. To jest prawda też o Kościele, tak? Ponieważ Jezus Chrystus nie jest z umarłymi. Jezus Chrystus nie jest w pośrodku umarłych. Jezus Chrystus nie spoczywa w grobie ani w rodzinnym grobowcu jakiegokolwiek chrześcijaństwa. Jezus Chrystus jest pośród żywych. Pośród tych, którzy zostali przez Niego ożywieni. Dlatego nie ma Go w grobowcu, nie ma Go w rodzinnych grobowcach, nie ma Go także w wielu tradycjach i innych zwyczajach, ponieważ Jezus Chrystus jest między ożywionymi. On, zmartwychwstały Pan, jest tam, gdzie są Jego zmartwychwstali bracia. Tam z nimi się spotyka. I my chcemy powiedzieć, Jezus Chrystus wczoraj, to, co doświadczyliśmy wczoraj, i to, co zobaczyliśmy. Co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Zobaczyliśmy Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za moje życie. Ale zobaczyliśmy coś, co mówi autor listu do Hebrajczyków. Mówi tak. Jedną ofiarą uczynił nas doskonałymi. On raz umarł, więcej nie będzie umierał. I to jest też powód, dla którego się tu gromadzimy, siostry bracia, bo póki co w chrześcijaństwie ta prawda nie zawsze chyba jest mocno podkreślona, dlatego nieraz i my doświadczamy prześladowań i myślę, że z powodu prześladowań powstał Kościół świątkowy, ale mam nadzieję, że na krótko, tak? Że kiedy bracia się opamiętają, nie będzie potrzebny Kościół świątkowy. Chcę tak powiedzieć. Mam nadzieję, że dość szybko dojdzie do tego, że Kościół świątkowy jako instytucja nie będzie potrzebna. Będą potrzebni raczej ludzie wiosny, ludzie ożywieni wiosną, ludzie, którzy zazielenieją, tak? Uczynią wiosnę w Kościele. Do tego Bóg nas powołał, do tego nas przygotowuje. Nie do tego, żebyśmy osadzili się tutaj i wybudowali jeszcze piękniejsze, większe kaplice świątkowe, ale do tego, żebyśmy jako świątkowcy poszli do braci i żeby ta wieść dotarła, że Jezus Chrystus umarł, ale także powstał z martwych i żyje i ma moc do tego, żeby przemienić moje i Twoje życie. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jedna ofiara. Są kościoły, są teologie, które głoszą, że Jezus Chrystus codziennie umiera, codziennie składana jest ofiara, bezkrwawa, taka czy inna. My chcemy powiedzieć tak, raz umarł i więcej nie umiera. Jedną ofiarą uczynił tych, którzy uwierzyli, doskonałymi. I to jest cud i niezrozumiałe, możemy się zdziwić, powiedzieć, a jak? Ale chcemy powiedzieć, Jego Słowo tak mówi, amen. Będziemy się tego słowa trzymać. Jezus Chrystus wczoraj to Jezus Chrystus zmartwychwstały. To ten, który umarł i ten, który powstał z martwych. Kościół go zwiastuje. Zwiastuje Jezusa Chrystusa wczoraj i mówi wyraźnie. Jezus Chrystus to ten, który umarł za moje grzechy i zmartwychwstał, abym został usprawiedliwiony. Nieraz wydaje się, że cała wiara właśnie do tego się sprowadza. Sprowadza się do tego, żebyś uwierzył, że za Twoje grzechy umarł Jezus Chrystus, że Twoje winy On wziął na siebie, obarczył się Twoim przekleństwem i to wszystko przyjął, abyś Ty mógł żyć. I chcę się zapytać, siostry, bracia, czy uwierzyliśmy w to i czy to zmieniło nasze życie? Radykalnie czy troszkę? Ja pamiętam, że 30 lat temu, kiedy stanąłem pod krzyżem i powiedziałem, Panie, to ja tam powinienem wisieć na tym krzyżu, a nie Ty. To były moje słowa i pamiętam je 30 lat temu. Wiem, że to wydarzenie sprzed 30 lat zmieniło radykalnie moje życie. Już nic nie było tak, jak było. Oczywiście życie przez 30 lat różnie się toczy, ale to wydarzenie jest wydarzeniem fundamentalnym, wydarzeniem, które zmieniło sposób myślenia, sposób mojego widzenia, wydarzenie, które zaciążyło na całym moim życiu, wydarzenie, które jest do dzisiaj pamiętne, chociaż wydarzyło się 30 lat temu i chcę powiedzieć, dotyczy nie chrztu, ale dotyczy mojego nawrócenia, które miało miejsce w 1982 roku. Pamiętam je, pamiętam, co przeżywałem i powiem szczerze, jest dla mnie tak jak wczoraj. Jest dla mnie fundamentem. I wiem to, ponieważ uświadamiam sobie, że ten Jezus Chrystus wczoraj to jest ten Jezus Chrystus, który mnie zbawił. On mnie wczoraj zbawił tą jedną doskonałą ofiarą. I chcę powiedzieć tak, że to jest ten sam Jezus Chrystus, który się nie przestaje utożsamiać z każdym, który jest prześladowany. Dlatego mówi do Saula, mówi tak: Saulu, czemu mnie prześladujesz? A Saul mówi: Panie, ja Cię nie prześladuję, ja nie wiem, kim Ty jesteś. Saulu, prześladujesz mnie, gdy prześladujesz jednego z moich braci. Dlaczego? Odpowiedź na to tkwi w liście, który chyba wszyscy lubimy, bo to jest taki ładny list, list do Kolosan. W liście do Kolosan jest napisane tak. 1:27. Paweł mówi o tajemnicy, która jest zakryta od wieków, o tajemnicy, która jest od pokoleń. My lubimy tajemnice. Wiemy, że w słowie tajemnica jest coś fajnego, ponieważ jeżeli Bóg nam, a jeżeli ktoś nas dopuszcza do tajemnicy, znaczy czyni z nas ludzi sobie bliskimi, tak? Dopuszcza się do tajemnicy kogoś, komu mam zaufanie, komu chcę powiedzieć coś wyjątkowego. Bóg taką tajemnicę, która była zakryta od wieków, od pokoleń, ją objawia. Objawia ją świętym. A ta tajemnica brzmi tak. Im to chciał Bóg dać znać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus we was. Nadzieja chwały. Chrystus, który zamieszkuje we was. Chrystus, który przez moc swojego ducha czyni z waszego ciała świątynię, w której zamieszkuje. Ktoś napisał tak. Jezus Chrystus to Król Królów, ale Król, który nie chce naszej akceptacji. To Jezus Chrystus to Król, który nie chce naszej akceptacji. To jest Król, który chce naszej abdykacji. Który chce, abyśmy nie byli ludźmi, którzy mogą mu powiedzieć: no fajnie, jesteś królem, tylko chce usłyszeć, że ja, Panie, wobec Ciebie abdykuję. Tak? Jest takie doświadczenie, myślę, że każdy z nas ma Zygmunt, gdy idę do szkoły, może tutaj także w zborze jest. To jest taka sytuacja, gdy człowiek spotyka specjalistę. Wiecie, nauczyciel, który uczy i w pewnym momencie wchodzi, miałem takie doświadczenie. Byłem dopiero co ledwo napoczętym nauczycielem historii. Chodziłem jeszcze na studia, ale już pracowałem w szkole. I moim dyrektorem był historyk i wieloletni nauczyciel. Wiecie, prowadzę zajęcia z dzieciakami. Prowadziłem wtedy zajęcia może kilka lat. Umiałem już prowadzić zajęcia. Wiedziałem się prowadzić lekcje, co powinno być, jak i tak dalej. Znałem też trochę się na historii. Ale powiem wam szczerze, że kiedy usiadł tam na końcu i on tylko wziął dziennik i sobie tak usiadł i wziął dziennik i coś notował, to ja nie byłem pewien ani jednego zdania, które wypowiedziałem. Do tego stopnia, że jest taki minister spraw zagranicznych, a mówiłem wtedy przed wybuchem II wojny światowej o Józefie Becku. I ten Józef Beck pisze się Józef Beck, tylko że to Beck się pisze przez CK, Beck. I kiedy powiedziałem Beck, bo tak zawsze pamiętam, że się go nazywa, to zacząłem się wtedy zastanawiać, wiecie, czy nie powinno się powiedzieć Beck. I zobaczyłem, że on zaczął coś pisać. I pomyślałem sobie, no ładnie. Jak zakończę lekcję, no to mi się dostanie. Zakończyłem lekcję, usiadłem z nim razem. Każdy nauczyciel to zna. Bojaźń i drżenie to się nazywa. Człowiek siada i wysłuchuje opinii hospitalizatora. Nie wiem, jak to się mówi, Mateusz będzie miał ubaw. Hospitalizator. Mhm. Więc hospitującego. Wysłuchałem opinię hospitującego i kiedy on tam mówił różne rzeczy, jak to hospitujące, najczęściej pozytywne, tak? Żeby nie tego, to ja go w pewnym momencie zadałem mu takie pytanie. Panie dyrektorze, ale pan tam zrobił notatki, jak ja mówiłem, Józef Beck. I patrzyłem się mu w oczy, ciekawe, czy zaraz powie, a no tak, pamiętam, no ludzie. On nie wiedział, o co mi chodzi. Kiedy mu tłumaczyłem, że się trochę przestraszyłem, bo już straciłem. Rozumiecie, kiedy przychodzi nauczyciel, kiedy przychodzi fachowiec, to my tutaj jesteśmy pozornie, to tak wygląda, mamy latarki, Kupiliśmy sobie chińskie latarki, takie po złoty 50. I świecimy sobie i wygląda na to, że świeci, a potem staje słońce. Ile jest warta nasza latarka w dzień? Zdecydowanie mniej niż złoty 50. Kiedy się pojawia słońce, to całą tą latareczkę to ja mogę po prostu... Przy słońcu ona jest nic warta. Bóg nie chce, Jezus Chrystus nie chce, żebyś zaakceptował to, że On jest Królem, ale żebyś abdykował. Żebyś powiedział, Panie, ja mogłem być jakiś tam mądry i udawać kogoś mądrego, jakiegoś mistrza, jakiegoś nauczyciela, kogoś, ale przy Tobie to ja po prostu, ja mogę tylko proch zmiataj przy Twoim. Ja nawet nie jestem godzien Ci rozwiązywać rzemyka u sandału. Ja to rozumiem wtedy, co Jan mówi, tak? Nie jestem godzien rozwiązać rzemyków. Ja sobie uświadamiam tego, że przy Królu, to ja, przy Nauczycielu, przy Jezusie Chrystusie, ja nie mogę się żadną mądrością wysłowić. Dlatego za każdym razem, kiedy mam wygłosić kazanie, to mam ochotę zwiać, bo myślę sobie, gdzie ja? Dlaczego, Panie, ma być tak, że ja mam cokolwiek mówić, kiedy ja wiem, że ja, jak mówi Sokrates, nic nie wiem. Jezus Chrystus wczoraj, chcę powiedzieć tak, Jego natura się nie zmienia. Kiedy czytam, jak podchodził do biednych, jak podchodził do ślepych, jak podchodził do ubogich. Jak podszedł do mamy, której umarł właśnie jedyny synek. Jak podszedł do ojca, który przybiegł do niego prosić, aby uzdrowił jego córeczkę, bo kona. Jak przyszedł do Betanii, bo jego siostry Łazarza poprosiły, by przyszedł, bo ich brat zmarł i nie wiedzą, co dalej robić. Kiedy widzę Jezusa Chrystusa wczoraj, widzę Jego naturę, to co dostrzegam? Dostrzegam Boga pełnego paradoksów. Boga, który nienawidzi grzechu, ale kocha Mateusza, który był celnikiem. Człowieka, który nienawidzi przestępcy, a który mówi do człowieka wiszącego obok, mówi, dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy czytam Jezusa Chrystusa, kiedy czytam Go w Ewangeliach, poznaję Go lepiej. Poznaję, kim był. Ale wiem coś więcej. Mianowicie, kim jest. Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj. Ten sam. Tak samo jak uzdrawiał, tak uzdrawia. Amen. Tak samo jak uwalniał spod mocy demonów, tak dzisiaj uwalnia. Tak samo jak kiedyś wyciągał z błota człowieka, o którym mówili pijak, żarłok, chciwiec, jak człowieka, który był niemoralny, tak dzisiaj robi tak samo. Ponieważ jego natura się nie zmieniła. Wczoraj taki sam i dzisiaj. Wczoraj taki sam, wczoraj pełen mocy uzdrawiający. Dzisiaj taki sam. On się śmieje z tych, którzy jak Nietzsche mówili o śmierci Boga, ponieważ mówił Nietzsche, Bóg umarł, a Bóg powiedział, Nietzsche umarł. Bóg żyje, Nietzsche nie żyje. Nietzsche, Fryderyk Nietzsche, powiedział kiedyś, że jest taka książka, czarna najczęściej, książka, którą nazywają Biblią, która zrobiła wiele złego na świecie. I którą się powinno spalić. Po czym napisał swoje dzieła, na których się oparł Adolf Hitler i zamordował 35 milionów ludzi. Chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus wczoraj uświadamia nam, jak jest łaskawy i miłosierny, ale uświadamia nam, że łatwo jest nie zrozumieć Jego intencji. Łatwo jest z tego, co poznaje o Jezusie Chrystusie, zrobić sztywną religię i w imię tej religii zabijać. Zabijać na stosie, palić, robić krucjaty, wojny organizować, ale też zabijać w domu słowem, niechęcią, złością i wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Jak bardzo religia, która jest religią Jezusa Chrystusa, może okazać się zbrodnicza, my dobrze wiemy, prawda? Chrześcijaństwo jako religia może być jedną z najbardziej zbrodniczych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus? Nie. Dlatego, że nie umarła stara natura i ludzie, którzy przyjmują Chrystusa i których stara natura nie abdykuje, zaczynają rządzić po swojemu, manipulując Jezusem Chrystusem i mówiąc, że to w Jego imieniu. Wszyscy to wiemy i brzydzimy się tym i wiemy, że to nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus wczoraj. Jego natura niezmienna, łaskawy, miłosierny, życzliwy. Jezus Chrystus dzisiaj, jaki jest? Ten sam. Jak kochał? tak kocham. Jak pochylał się nad biednym, tak się pochyla. Jak szukał człowieka, który był potrzebujący, tak dzisiaj szukam. Dzisiaj także zmieniam moralność tych wszystkich, którzy są pochłonięci różnymi chorobami. I dzisiaj chcemy powiedzieć, szuka ciągle tych, którzy jak kiedyś byli w głębokim stresie, w problemie, w chorobie. Dzisiaj ten sam. My chcemy to zwiastować, my chcemy to głosić, chcemy to mówić, że Jezus Chrystus ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ale chcemy też powiedzieć i to, że Jezus Chrystus był tym, którego możemy nazwać, wczoraj był człowiekiem, którego możemy nazwać Jezus Chrystus Marii Magdaleny. Jezus Chrystus Piotra. Jaki jest Jezus Chrystus Tomasza? Jaki jest Jezus Chrystus Jana, Mateusza? Jaki jest Jezus Chrystus? Każdy z ludzi ma inne widzenie, tak? Każdy z ludzi dostrzega w Jezusie Chrystusie kogoś wyjątkowego, inaczej go widzi, inaczej go kocha Maria Magdalena, inaczej w niego zapatrzony jest Piotr. Ze swoim sceptycyzmem Tomasz zupełnie inną postawę ma, ale Jezus Chrystus, jakby to wszystko przyjmujemy, dzisiaj musimy powiedzieć tak. Jest to pewien obraz, może także pokoleń. Od czasów apostołów upłynęło 60 pokoleń. W tych 60 pokoleniach Jezus Chrystus był. Ja nie odkryłem chrześcijaństwa. My nie odkryliśmy chrześcijaństwa. Nie jesteśmy takim ruchem, który mówi, że do 313 roku było chrześcijaństwo, potem czarna dziura i po tym ja się nawróciłem i znowu jest chrześcijaństwo. Są tacy, którzy taką historię uprawiają. My chcemy powiedzieć, 60 pokoleń trwało chrześcijaństwo i przez te 60 pokoleń Jezus Chrystus był wczoraj, ale dotarł do dzisiaj. I czytamy tutaj o tym w tym tekście drugiego listu do Koryntian. Dzisiaj. Kiedy Jego głos usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca, ponieważ dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. My wiemy, że Jezus Chrystus wczoraj to jest ten sam, co dzisiaj. My wiemy, że ten, który był przez wczoraj zapowiadany przez proroków, to jest ten sam, który dzisiaj jest tutaj obecny na tym nabożeństwie. My wiemy, że Jezus Chrystus jest niezmiennym Panem, taka sama natura, te same cechy, ta sama miłość, miłosierdzie, łaskawość, życzliwość. My się zmieniamy, tak? My tracimy nadzieję. My mówimy, Bóg wczoraj działał, dzisiaj nie działa. My mówimy, że Bóg wczoraj był lepszy, że Bóg w czasach apostolskich to działał, dzisiaj nie widzę. Ale chcę powiedzieć tak, ja się zmieniam, moje wyobrażenie o świecie się zmienia, moja wizja świata się zmienia, Jezus Chrystus jest ten sam. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Za każdym razem, kiedy dociera do nas wiadomość, że ktoś z naszych bliskich umarł, w tym tygodniu ta wiadomość przyszła z domu państwa Piotrowskich. Za każdym razem, szczególnie gdy dotyczy to młodej dziewczyny, bo Grażynka miała zaledwie 58 lat, w pewnym wieku wydawało się, że to jest bardzo dużo. W tym wieku, w którym jestem, bym powiedział, młoda dziewczyna. 58 lat. Gdy dociera do nas ta wiadomość, uświadamiamy sobie ponad wszystko jedną rzecz. Jak kruche jest życie. Słyszałem ostatnio takie coś, że w Poznaniu dziewczyna się biegła do tramwaju i wpadła po tramwaj i zginęła. I miała 20 lat. Widzicie, jak się przestraszyłem? Bardzo. Znam jedną dziewczynę, która jest w Poznaniu i ma około 20 lat. Wiem, jak bardzo kruche jest nasze jutro. Jest trochę na cienkim lodzie. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Dzisiaj widzimy się i cieszymy ze swojej obecności. Ale jutro ono jest w ręku Boga. Bóg nam nie mówi Chrystus, Jezus Chrystus, jutro na wieki. Bóg nam mówi i dociera do nas z tym poselstwem. Ważny jest ten moment, w którym żyjesz. Dzisiaj. Tutaj. Są momenty z przeszłości. Piękne. Takie, w których Jezus Chrystus działał. Są takie piękne momenty w Twoim życiu, gdy Jezus Chrystus działał. Ale to wszystko się nie liczy, jeśli chodzi o dzisiaj. Bo to, że Jezus Chrystus działał, to jest piękne. To, że wczoraj działał w Twoim życiu, to jest cudne. Ale powiem Ci tak, dzisiaj, teraz, tutaj jest czas łaski. I dzisiaj, teraz i tutaj możesz i powinieneś zdecydować. Zdecydować o tym, żeby dać krok w Jego stronę, ponieważ nie ma gwarancji, że jutro będzie. Ponieważ dzisiaj jesteś, a wieczorkiem możesz zejść, jak trawa, jak powiada Pismo. Rano wstaje, wieczorem więdnie i usycha. Dzisiaj jesteśmy tutaj, ale nie chcę powiedzieć tutaj jakichś katastrof roztaczać. Chcę tylko powiedzieć, uświadamiamy sobie przy okazji pogrzebu kruchość własnego życia. I taki lęk nam towarzyszy, myśląc, przecież to może spotkać każdego naszego bliskiego, a wreszcie nas samych, tak? Dlatego Słowo mówi do nas tak. Uwierz całym sercem, że Jezus Chrystus dzisiaj jest ten sam. To jest ważne słowo dla tych, którzy muszą stanąć przed takim wezwaniem i odpowiedzieć sobie dzisiaj na pytanie, czy uznaję, że Jezus Chrystus jest Panem. I czy wierzę, że Jezus Chrystus dzisiaj chce wejść do mojego życia i Jemu oddaję swoje życie? Jeżeli tak, myślę, że cudownie móc to powiedzieć. Powiedzieć to teraz. A jakie to ma znaczenie dla tych, którzy już są długo? Jakie to ma znaczenie dla tych, którzy są już od 20 lat, że Jezus Chrystus jest dzisiaj? No ja Go przyjąłem, ja w Niego uwierzyłem, ja zaufałem Mu całym sercem. Jakie to ma znaczenie dzisiaj dla mnie? Fundamentalne. Ponieważ Jezus Chrystus nie jest tylko wczoraj. Ponieważ Jezus Chrystus nie należy tylko do wczoraj. I nie należy tylko do kiedyś, tak? Do przyszłości. Jezus Chrystus jest tak samo wczoraj, jak i będzie w przyszłości, ale pomiędzy tymi wydarzeniami jest to dzisiaj, w którym Jezus Chrystus jest. I rozpoznawanie Go dzisiaj to nie tylko poznanie Go jako Pana i Zbawiciela. Rozpoznawanie Go dzisiaj to jest coś więcej. Co? To jest to, żeby uświadomić sobie, że On przychodzi do tych, którzy są potrzebujący. Jeżeli ja jestem dzisiaj potrzebujący, jeżeli ja dzisiaj nie chcę powiedzieć, mam rację i nie chcę za wszelką cenę się usprawiedliwić i nie chcę udawać pobożnego i dobrego, to ja muszę dzisiaj powiedzieć, Panie, potrzebuję Ciebie dzisiaj, tutaj i teraz. I potrzebuje go ten, który go pierwszy raz spotkał. Potrzebuje go ten, który dzisiaj musi podjąć decyzję ostatecznie. Panie, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj oddaję Tobie moje życie, ale potrzebuje go także każdy z nas, który już idzie za Chrystusem, ponieważ nie ma zbawienia wczoraj i jutro. Zbawienie jest dzisiaj. Zbawienie jest teraz. To jest zbawienie, które może się dokonywać w życiu tych, którzy oddają życie Chrystusowi, ale także w życiu tych, którzy będą mogli już za Nim iść, którzy za Nim idą, którzy dzisiaj tego doświadczają. Tak mówi nam Słowo Boże. I mówi tutaj to Słowo tak, wysłuchałem Cię. W czasie łaski wysłuchałem Cię i pomogłem Ci. Jeżeli uwierzysz, Jezus Chrystus wysłucha i pomaga, ponieważ jest taki sam wczoraj, jak i dzisiaj. Jego moc, Jego władza, Jego miłosierdzie, Jego życzliwość, nic się nie zmieniły. Dzisiaj jest tak samo, jak czytam, jak wiem, jak się dowiaduję. Dzisiaj jest tak samo Bogiem mocnym, Bogiem cudów. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Panie, dzisiaj dajesz przed nasze oblicza, przed nas stawiasz słowo. Słowo, które chce nam uzmysłowić wagę tu i teraz i naszej decyzji. Chcemy Ci powiedzieć, w Twoje ręce nasze życie, nasze serce, nasza myśl, nasze ciała, w Twoje ręce nasza przeszłość i w Twoje ręce nasza przyszłość. Dzisiaj znów powierzamy siebie samych Twojej łaskawej opiece. Dzisiaj wyznajemy, że Ty jesteś Panem. I dzisiaj składamy przed Tobą korony. Przed Tobą padamy na twarz. I dzisiaj chcemy powiedzieć, Panie, nie jesteśmy godni, aby rzemy ku Twoich sandałów zawiązać. Bo Ty jesteś Królem, Ty jesteś światłością, Ty jesteś Panem. Takiego Cię poznaliśmy. Ale poznaliśmy Cię także jako łaskawego i miłosiernego. Jako tego, który życzliwie podchodzi do biednych. Który jest w stanie ukochać marnotrawnego syna. Który nienawidzi hipokryzji. Ale miłuje tych, którzy potrafią się cieszyć prawdziwie ze zbawienia. Dzisiaj prosimy Cię, Panie, aby ten obraz Jezusa Chrystusa był wymalowany w naszych sercach, w moim sercu. Obraz Jezusa, który działa i który żyje i który skutecznie prowadzi do królowania Boga we mnie. Dzisiaj proszę Ciebie, Panie, aby ten obraz był w każdym z nas i w moim sercu. Abym nigdy nie zwątpił, że Ty nie jesteś tylko Bogiem przeszłości i do Ciebie należy przyszłość, a tu i teraz Cię nie ma, ale bym z całego serca uwierzył, że oto dzisiaj jest dzień, w którym żyjesz, pomagasz, uzdrawiasz, jesteś. Panie, wierzę. Ufam Tobie, że słyszysz dzisiaj naszą modlitwę i że wstępujesz na nasze ścieżki, na nasze drogi. Zapraszamy Ciebie. Amen.